Spodziewałem się, że teraz będzie pieśń. Dobrze. Spojrzymy dzisiaj na historię człowieka, który był dobrym człowiekiem. Tak można podsumować. Natomiast człowiek ten miał możliwość zaprosić Pana Jezusa do swojego domu, ale tego nie zrobił. Dziwne, prawda? Kto z nas, mając taką możliwość, nie skorzystałby z okazji, nie byłby potem z tego powodu bardzo dumny, bardzo szczęśliwy. A ten człowiek postąpił inaczej, można powiedzieć, zachował się trochę dziwnie, trochę zaskakująco. Spojrzymy trochę na niego, przyjrzymy się jego historii, zobaczymy, czego możemy się od niego nauczyć, czego możemy się też przede wszystkim nauczyć od Pana Jezusa, od tego, w jaki sposób Pan Jezus się do tego człowieka odniósł, w jaki sposób z nim postąpił. Historię tego człowieka mamy zapisaną w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Te relacje się troszeczkę od siebie różnią. Powiemy sobie parę słów na temat tego, jak się różnią, dlaczego się różnią, ale też pozwolicie, że przeczytamy je obydwie. I tak może najpierw Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, będziemy czytali od 5 do 13 wiersza. A gdy wszedł, jest tutaj mowa oczywiście o Panu Jezusie, do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię: temu idź, a idzie, a innemu zaś przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. I teraz jeszcze Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 2 do 10 wiersza. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, a innemu przyjdzie, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. Mamy tutaj dwie relacje, Mateusza i Łukasza. Ktoś mógłby powiedzieć, że są to sprzeczne relacje, bo według Mateusza Pan Jezus rozmawia z tym setnikiem i bezpośrednio się z nim umawia. Łukasz mówi nam o tym, że tak na dobrą sprawę nie było rozmowy bezpośredniej, że ten setnik posłał starszych żydowskich do Pana Jezusa i za pośrednictwem starszych żydowskich negocjował. Warto, czytając Ewangelię, pamiętać o tym, że Bóg tak zdecydował, że akurat historie Pana Jezusa to są relacje spisane przez kilku niezależnych świadków. I zarazem każdy z tych świadków przedstawia tą historię trochę ze swojego punktu widzenia i trochę, można powiedzieć, z perspektywy tego celu, jaki sobie przedstawił. Czy możemy powiedzieć, że jedna z tych historii mija się z prawdą? Nie. Z tego względu, że jeżeli czytamy Ewangelię Mateusza, jeżeli tak porównamy sposób pisania Ewangelii Mateusza i na przykład sposób pisania Ewangelisty Łukasza, to zauważymy, że Mateusz ma po prostu tendencję do skracania historii, natomiast bardziej rozbudowywuje wnioski i ten element nauczający, czy też naukę, jaka wypływa z tego, co Pan Jezus zrobił, szczególnie w odniesieniu do narodu izraelskiego i tego, co Pan Jezus miał do powiedzenia Żydom wtedy, kiedy chodził po ziemi. Łukasz jest bardziej kronikarski. Łukasz tak bardziej pisze w sposób może bliższy nam, to znaczy bardziej skupia się na faktach, na chronologii, na układzie tych faktów. Często rozbudowuje historię, natomiast często ogranicza komentarze, zwłaszcza te takie teologiczno zahaczające o właśnie kwestie narodu izraelskiego, przyszłości narodu izraelskiego, tego, co dla narodu izraelskiego, jakie znaczenie dla narodu izraelskiego miało to, co Pan Jezus czynił. Pan Jezus, to była rozmowa Pana Jezusa ze setnikiem, tyle tylko, że jak widzimy u Łukasza, czyniona raczej za pomocą posłańców, pośredników. Najpierw byli to starsi, później jeszcze ten setnik przysłał swojego sługę. Natomiast Mateusz pisze prawdę w tym sensie, że po prostu odnosi się do słów, które wypowiedział setnik i słów, które wypowiedział Pan Jezus. To takie mateuszowe skracanie historii jest też dobrze widoczne w historii uzdrowienia córeczki Jaira. Nie będziemy jej dzisiaj czytać z braku czasu, ale możecie sobie przeczytać to i porównać. U Mateusza ta córeczka od razu jest martwa. Natomiast u Łukasza umiera przez pół rozdziału, można powiedzieć. Jest tam cała ta historia, jak najpierw była chora, potem konała i wreszcie doszła wiadomość, że umarła. Mateusz mi skupia się tutaj na tej takiej faktografii, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza w naszej kulturze, bardziej skupia się na wnioskach i można powiedzieć puencie. Także jeżeli kiedykolwiek ktoś tutaj będzie chciał nam coś dowodzić, że Ewangelie są nieścisłe, że Ewangelie się nawzajem wykluczają. Nie, one się nie wykluczają wzajemnie, one nie są nieścisłe, natomiast są pisane z różnych punktów widzenia. To są świadectwa. Świadectwa różnych ludzi, którzy też mieli różne cele. I o tym pamiętajmy. Prawdziwość Biblii nie zawsze polega na tym, że pewne fakty, co jak gdyby sposób przedstawienia faktów musi być zawsze identyczny, taki sam i z jednego punktu widzenia pisany. Zresztą gdyby tak było, to byłoby to trochę nudne. Bogactwo Ewangelii polega nie na tym, że wszystkie jak gdyby w ten sam sposób powtarzają te same fakty, ale że naświetlają te fakty z różnego punktu widzenia. Tak jak to czynią świadkowie, kiedy widzą pewne wydarzenie i potem o nim opowiadają, czy też składają zeznania. Tutaj mamy też podobną sytuację. Łukasz nam podaje więcej takich szczegółów, jeśli chodzi o fakty, bardzo ważnych i ciekawych zresztą. Natomiast Mateusz daje nam piękną puentę, której z kolei w Ewangelii Łukasza nie znajdziemy. Piękną puentę w odniesieniu do narodu izraelskiego, ale tutaj, jak zauważymy, chodzi o coś dużo więcej niż tylko naród izraelski. Te historie zebrane razem ukazują całe bogactwo tego, co się tam wydarzyło. Dlatego jeśli czytamy Ewangelię, zwłaszcza czytamy te historie, które są w Biblii powtórzone, warto spojrzeć na każdą ich wersję tej historii, aby sobie wyrobić obraz całości. Bóg tak postanowił, dając nam cztery różne Ewangelie, abyśmy niejako też w ten sposób dochodzili do tego, do pełni tego, co się wtedy działo i starali się jak najwierniej sobie też odtworzyć i zobaczyć to, co wtedy miało miejsce. Przejdźmy zatem do historii i przejdźmy zatem króciutko do jej puenty. Mamy tutaj setnika, który był człowiekiem dobrym i sprawiedliwym. Był taki, bo takie świadectwo o nim wystawili Żydzi. Czyli ktoś, kto niekoniecznie musiał akurat w pierwszej kolejności kochać rzymskiego setnika, który był wrogiem i okupantem. Natomiast dowiadujemy się od Żydów, że był to człowiek dobry, sprawiedliwy, w dodatku godny, czegoś tam godny, za chwilę sobie zobaczymy czego, i w dodatku miłujący lud Izraela, taki filosemita, moglibyśmy powiedzieć w współczesnym języku. Miłuje bowiem nasz lud i sam zbudował nam synagogę, czytamy w 5 wierszu w relacji Łukasza. Ciekawą jednak rzeczą jest to, że tenże setnik, choć ma takie dobre świadectwo wystawione przez ludzi, sam siebie za człowieka dostatecznie godnego i dobrego nie uważa. Nie uważa, że jest godny tego, by rozmawiać z Panem Jezusem. I to właśnie ładnie wychodzi u Łukasza. No, gdybyśmy mieli tylko relację Mateusza, no to tutaj akurat tego elementu brakuje. Natomiast Łukasz wyraźnie zwraca na to uwagę. Ten człowiek chciał czegoś od Jezusa, ten człowiek chciał nawiązać kontakt z Jezusem, ale uważał, że nie jest dostatecznie godny, że nie ma takiego prawa, że nie zasługuje na to, aby stanąć przed Panem Jezusem. I co robi takiego? Robi bardzo ciekawą rzecz, która może do pewnego stopnia nawet nam się wydawać nieco śmieszna. Posyła starszych żydowskich, wychodząc z założenia, że oni są bardziej godni. Uważając, że oni są lepsi od niego, bardziej święci. No, Izraelici w końcu, więc należący do narodu wybranego. No, można powiedzieć, że ze strony tego setnika to była swego rodzaju naiwność. Jeżeli zestawimy ten taki pełen, taki z jednej strony stosunek pełen pokory, a z drugiej taki wręcz jakiegoś takiego bezkrytycznego zachwytu i uwielbienia, którym wydaje się ten setnik otaczał judaizm i starszy żydowski Izraela, no to może nas to troszeczkę zadziwić. No, Pan Jezus to o starszych żydowskich mówił, że to są groby pobielane, przepraszam bardzo, i rzadko kiedy miał do nich jakiekolwiek dobre słowo. No tak, tak to było. Natomiast ten setnik zachwycony, zauroczony judaizmem, zauroczony wiarą w Boga Jahwe, funduje synagogę i kręci się wokół tych Żydów, w dodatku cały czas uważając ich za jakichś ludzi lepszych, ludzi bardziej świętych, ludzi żyjących bliżej Boga i siebie samego ciągle uważa za niegodnego. I wiecie, to czasami tak jest. Ludzie czasami, szukając Boga, zwracają się do religii, do kościoła, do ludzi religijnych, do duchownych, w sposób taki bardzo bezkrytyczny. I nie nam w tym momencie sądzić, nie nam w tym momencie tym bardziej potępiać, nie nam w tym momencie oceniać, że jest to jakieś może złe, nie dość duchowe, nie dość biblijne, nie dość właściwe. Dla wielu ludzi, jak gdyby takim naturalnym kontaktem, naturalnym miejscem do szukania Boga jest kościół, jest religia, jest duchowny, jest ksiądz, jest pastor, ktokolwiek by to był. I tam się udają. I często przychodzą właśnie w takiej postawie pokory własnej i jakiegoś takiego, no nie wiem, prawie że uwielbienia dla tych ludzi, którzy tam w tych kręgach kościelno-religijnych spotykają. Tak jak ten człowiek. No, nie ma w nim cienia, nie ma w nim cienia krytycyzmu, raczej jest, można powiedzieć, zachwycony tym, co widzi. Czy to oznacza, że w tym momencie to, czy taki człowiek ma bezpośredni, żywy kontakt z Bogiem, nie ma znaczenia. Że wystarczy, że człowiek, nie wiem, przyjdzie w pokorze gdzieś do kościoła czy gdzieś i w tym momencie wszystko już będzie dobrze i w zasadzie nieważne, w co wierzy, nieważne nawet jak wierzy, to ważne, żeby był taki szczery, pokorny i pełny uniżenia przed Bogiem. Nie do końca. To, co my tutaj czytamy, to jest to przede wszystkim jednak historia wiary. To nie jest historia o pokorze, to jest historia o wierze. Tu jest pokora, ale Pan Jezus nie chwali w pierwszej rzędzie pokory tego człowieka, tylko chwali jego wiarę. Warto się zastanowić, o jaką wiarę tutaj chodziło. Co to była za wiara? Jaką to wiarę miał ten człowiek, której to wiary Pan Jezus nie spotkał w Izraelu? Przecież Pan Jezus przebywał wśród Żydów, przebywał na co dzień wśród ludzi, którzy wierzyli w Boga Izraela, wierzyli w Boga prawdziwego, żywego. W tamtych czasach już Izrael nie czcił pogańskich bożków, nie. W tamtych czasach Izrael czcił prawdziwego, jedynego Boga Izraela. A Panu Jezusowi w Izraelu brakuje wiary. Natomiast znalazł wiarę, przynajmniej taki rodzaj wiary, która się Panu Jezusowi spodobała u tego człowieka. W tej wierze był oczywiście bardzo ważny element pokory, ale chcę zwrócić uwagę troszeczkę szerzej na to, w co setnik wierzył I też jak za chwilkę zobaczymy, równie ważne jest, jak to, w co setnik wierzył, jest to, w co ten setnik nie wierzył. Ale po kolei. No, mówiliśmy już o tej fascynacji setnika judaizmem. Dla poganina to nie była taka oczywista droga. Wiemy oczywiście, że w tamtych czasach wielu pogan fascynował judaizm i postrzegali judaizm jako jednak jakąś taką religię, czy też w ogóle spojrzenie na świat bardziej wyrafinowane od pogańskiej religii, w której byli wychowani, ale to nie była naturalna droga. Jeżeli ktoś jest okupantem w jakimś tam odległym peryferium imperium, w tym momencie zajmuje się głównie tym, by w tym oglądnym peryferium fundować synagogi po prostu temu poddanemu ludowi, to musiał ten setnik przebyć dość daleką drogę od tego, by uznać, że Bóg tego słabego, podbitego narodu jednak jest kimś większym i ważniejszym niż ten wspaniały panteon rzymskich bogów, których on czcił. Nie wiemy, czy ich przestał czcić wtedy, kiedy się tam skłaniał ku judaizmowi, czy nie, ale faktem jest, że szukał ratunku tam. I gdy się w jego życiu pojawił prawdziwy problem, to nie modlił się do rzymskich bóstw domowych, nie poszedł do świątyni któregoś z rzymskich bóstw, które też rzekomo uzdrawiały w tamtym czasie, o czym warto pamiętać. Natomiast szukał ratunku u Boga Izraela, szukał ratunku u człowieka, którego uważał przynajmniej za Bożego proroka. Więc to nie jest tak, że wystarczy, żebyś był pokornym, bo ten człowiek miał coś więcej niż tylko pokorę. Ten człowiek miał wiarę w Boga, który był objawiony Izraelowi i postrzegał tego Boga jako kogoś większego niż bóstwa pogańskie. Co jest też ważne, wierzył w Pana Jezusa. Nie wiemy też tutaj oczywiście do końca, co na temat Pana Jezusa mógł sobie wyobrażać. Obawiam się osobiście, że koncepcja Syna Bożego, równego Bogu, to wszystko co jest dla nas ważne w tym momencie, akurat dla Niego mogła być jeszcze trochę odległa. Natomiast w taki naturalny sposób widział, że jest to człowiek Boży, może prorok, może ktoś szczególnie namaszczony przez Boga. W każdym razie ktoś, kto tutaj w imieniu Boga działa na tej ziemi i to działa w sposób mocarny. Bo zarówno Łukasz, jak i Mateusz właśnie tutaj przytaczają tą taką przypowieść, czy takie porównanie, które przekazał setnik Panu Jezusowi, mówiąc, że... W pewnym sensie setnik mówi do Pana Jezusa, ty i ja jesteśmy ludźmi władzy. Ty i ja jesteśmy ludźmi władzy i ja wiem, na czym to polega. I po prostu ja mówię, ja się zwracam do Ciebie, Panie Jezu, bo ja po prostu wiem, że Ty dysponujesz Bożą mocą. Że Ty działasz tutaj jak Bóg. I tutaj mówię, trudno w tej chwili wnikać w świadomość teologiczną tego człowieka. Natomiast na pewno widział w Panu Jezusie kogoś, przez kogo działa Boża moc. W sposób jasny, bezpośredni, bez jakichkolwiek znaków zapytania i wątpliwości. Żydzi mieli mnóstwo wątpliwości i pytań. Żydzi, można powiedzieć odwrotnie, kombinowali, jak tu wykazać, że Pan Jezus reprezentuje wszystko, tylko nie Bożą moc. I wiemy, że wielu z nich doprowadziło tak naprawdę to do bluźnierstwa, bo uznali, że to nie jest Boża moc, tylko moc diabła. Konkretnie nam chodziło, co sobie akurat wymyślili, że to Belzebub. Straszne bluźnierstwo, straszny grzech, który nie mógł być przebaczony. Natomiast dla setnika odwrotnie. Setnik jak gdyby tutaj z taką pełną ufnością właśnie zobaczył w Panu Jezusie działającą Bożą moc, zauważył, że jest to człowiek Boży i co więcej zauważył, że może u tego człowieka on uzyskać pomoc dla tego problemu, który miał. Akurat tutaj problemem był jego sługa, jego setnik, co też właśnie dobrze świadczy o tym setniku, prawda? Bo pokazuje, że naprawdę włożył wiele wysiłków w to, aby uleczyć swojego sługę, jakby nie było. Sługę, którego w tamtym momencie można było kupić za parę denarów. Akurat tania siła robocza nie była wtedy problemem. A tutaj akurat widzimy, że ten człowiek miał szczególny stosunek do tego swojego sługi. Więc tak, zobaczył, po pierwsze uwierzył w Boga Izraela, po drugie uwierzył w Pana Jezusa, w to, że to Pan Jezus jest tym, który przyszedł na ten świat mocy Bożej. I teraz tutaj dopiero wrócimy do tego, co zauważyliśmy wcześniej, mianowicie do pokory tego człowieka. On wobec tego wszystkiego, co zobaczył w Bogu Izraela, siebie samego uznał za niegodnego. Nie wierzył w swoją sprawiedliwość, nie wierzył w to, że że jest godzien. Co więcej, uważał wszystkich wokół, przynajmniej Żydów, za bardziej godnych od siebie. Jest w listach takie wezwania, byśmy uważali innych za wyższych od siebie. No tutaj ten człowiek to, można powiedzieć, praktykował na co dzień. I to, czego możemy się uczyć z postawy tego człowieka, to jest właśnie to, że on do Pana Jezusa przychodzi tak naprawdę z niczym. Będąc sprawiedliwym, będąc godnym, mając wspaniałe referencje, można powiedzieć, od starszych żydowskich, przychodzi z niczym. Nie przychodzi do Pana Jezusa z modelem synagogi, mówiąc: patrz, Panie Jezu, ja taką piękną synagogę wystawiłem. Nie wyobraź sobie, w skali, tutaj w skali 1 do 100 jest model dla Twojego ludu. Ja tam uczęszczam na zebrania jako ten bojący się Boga. Ja jestem zainteresowany, ja daję jałmużny Twojemu ludowi. W ogóle mu na myśl nie przyszło, żeby tego typu argumenty, zasługi wywlekać wtedy, kiedy chciał się zbliżyć do Pana Jezusa. Myślę, że te trzy rzeczy, o których mówiliśmy, czyli właśnie uznanie Boga, uznanie Pana Jezusa i uznanie własnej bezradności przed Bogiem, to się składa na wiarę tego setnika. To jest ta wiara, której brakło wtedy Izraelu. Tego właśnie tam brakło. Tam nie było pokory, tam nie było jakiegoś takiego też otwartego spojrzenia na działanie Boże w Panu Jezusie Chrystusie. Odwrotnie, tam było ciągle powracanie do tego, kim my jesteśmy, jacy to my jesteśmy dzieci Abrahama, jacy to my jesteśmy godni, jak to nam się należy, jak to nam jest królestwo dane, jacy to my jesteśmy jak gdyby no przeznaczeni, stworzeni do tego, aby w tym królestwie Bożym na wieki zasiadać. Zasadnicza różnica w podejściu jednych i drugich. Setnik był pokorny. Setnik tak naprawdę, szukając pomocy u Boga, liczył tylko i wyłącznie na łaskę tegoż Boga. I oczywiście uznał, że droga do tego będzie prowadzić przez starszych Izraela. No tutaj się akurat trochę mylił, natomiast Pan Jezus, można powiedzieć, w ogóle zignorował ten wątek. Przyjrzyjmy się teraz chwilę tym starszym, bo to ta historia, właśnie zwłaszcza jak zestawimy relacje Łukasza i Mateusza, to tutaj ta historia ma taki element dużej, można powiedzieć, przekory w stosunku do Żydów i do tych wszystkich, którzy no właśnie nie reprezentowali takiej wiary, jaką chciał widzieć Pan Jezus. Wyobraźcie sobie tych Żydów, dumnych, takich trochę protekcjonalnych, przychodzą do Pana Jezusa, no i mówią, no to wprawdzie poganin, ale no tutaj rzeczywiście dobry człowiek, no Panie Jezu, no właściwie to możesz go uzdrowić, możesz mu pomóc, no bo synagogę wybudował, no podziwia tą naszą wiarę, no w zasadzie, no jest prawie jakby tylko, no nie Żyd, no niestety, no nie jest Żydem, no więc ma człowiek problem, no ale Panie Jezu, no myślę, że damy radę. My tutaj rzecznicy tego człowieka. Wiecie, to jest fantastyczny obraz tego, jak postępuje świat Kościoła i religii w stosunku do człowieka i roli, którą chce zająć, do której pretenduje przed Bogiem. Wszelkiej maści kościoły, księża i duchowni uwielbiają być rzecznikiem człowieka przed Bogiem. Uwielbiają tutaj też dokonywać klasyfikacji ludzi na tych, co się nadają, co są dość godni, co nie dość godni. Ten jest dobry, ten Boże się łapie, ten się nie łapie, ten się łapie. Panie Boże, i tutaj to my tutaj już wydeptamy ci człowieku drogę do Pana Jezusa, drogę do Pana Boga. Ludzie to kochają, ludzie kochają występować w takiej roli, ludzie chcą pełnić taką rolę. I ja właśnie sobie ich wyobrażam, jak oni tacy, no, trochę dumni, trochę szczęśliwi, trochę protekcjonalni, trochę przejęci rolą, no bo też tutaj pamiętajmy, że oni w dobrej wierze działają. Ja tutaj nie uważam, że oni sami w sobie zrobili coś złego, przychodząc do Pana Jezusa. To nie chodzi o to, że przyszli, z czym przyszli, tylko trochę, no jacy byli, jak przyszli. No bo tutaj właśnie to jest tak, że ten człowiek nie uważał się za tak niegodnego, że nawet nie chciał widzieć Pana Jezusa w swoim domu. A ci przyszli i zaczęli wywlekać jego zasługi. Tak jakby to od zasług tego człowieka miało cokolwiek zależeć. To jest właśnie ten kontrast między postawą wiary, między postawą człowieka, który rozumie swój mizerny stan przed Bogiem, a tą postawą, którą często niestety promują kościoły i religie, które mówią człowiekowi, no tak, ty się jednak do pewnego stopnia nadajesz, bo zrobiłeś to czy tamto. I jak przyjdziesz do nas, to my ci damy rekomendacje i my ci załatwimy że Pan Bóg na ciebie łaskawie spojrzy i da ci to, o co prosisz, i da ci to, to co jest potrzebne. I tu jest taki właśnie fantastyczny kontrast tych dwóch różnych światów, tych dwóch różnych sposobów myślenia. Pan Jezus porozmawiał z tymi starszymi, no zgodził się z nimi pójść. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że w ogóle Pan Jezus nie podnosi tego wątku, czy ten setting na to zasługuje, czy nie. W ogóle tutaj Pan Jezus nie wdał się w dyskusję, czy on był dość godny, czy nie był godny. Dla Pana Jezusa ważniejsza była postawa człowieka. Jeżeli coś na Panu Jezusie zrobiło wrażenie, to nie to, że ten człowiek wybudował synagogę, tylko to, co ten człowiek przekazał mu później. Na Panu Jezusie zrobiło wrażenie to, że ten człowiek nie zaprosił go do domu, to, że on nie chciał go widzieć w swoim domu. Bo to było świadectwo właśnie pokory, świadectwo uniżenia, świadectwo zrozumienia tak naprawdę tego, jaka jest sytuacja człowieka przed Bogiem, jaka jest relacja człowieka wobec Boga. I to na Panu Jezusie, można powiedzieć, zrobiło wrażenie. To się Panu Jezusowi podobało i tutaj i teraz tutaj idziemy dalej i zobaczmy, co Pan Jezus mówi. Bo to jest tak, znowu ten obraz. Żydzi z tą taką protekcjonalną łaskawością usiłują wydeptać u Pana Jezusa względy dla jednego poganina. To tak się to zaczęło. A jak się ta historia kończy? Pan Jezus się odwraca do Żydów, tu musimy wrócić do Ewangelii Mateusza, do 8 rozdziału. I co on tym Żydom mówi? Powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izajakiem, z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Możecie sobie wyobrazić minę tych Żydów, gdy coś takiego usłyszeli. I oni jeszcze tutaj byli pełni dumy z dobrze spełnionego obowiązku, że oto doprowadzili do Pana Jezusa poganina. Że są tacy. A Pan Jezus im odpowiada: tak? Przyprowadziliście mi jednego poganina? To wiecie, jak będzie? To w Królestwie Bożym tak będzie, że tam będą sami poganie, a was tam nie będzie. Możecie sobie wyobrazić ich miny? To musiało być bezcenne. To musiało być bezcenne, kiedy ci ludzie, którzy jak gdyby w tym momencie cały czas byli jak taki nadmuchany balon właśnie tej własnej religijności, tej przynależności do narodu wybranego, tej szczególnej pozycji, którą mieli przed Bogiem. A Pan Jezus nagle mówi: tak, to nie będzie tak, jak wam się wydaje. To nie będzie tak, że wy będziecie mi tutaj łaskawie przyprowadzać pojedynczych pogan i będziecie się jak gdyby tutaj grzać w blasku waszej dobroci, waszej misjonarskiej aktywności i tak dalej. Nie, mówi. Pan Jezus, w Królestwie Bożym nie będą ci, którzy są dumni z siebie, dumni ze swoich uczynków, dumni ze swojej przynależności, dumni ze swojej narodowości, tylko będą ci, którzy są tacy jak ten setnik. I oni przyjdą, ich będzie wiele. Pan Jezus mówi, to nie jest tak, że u pogan jest jeden setnik, którego wyście akurat namierzyli. Nie. Pan Jezus mówi, wielu jest takich ludzi i wielu takich ludzi przyjdzie. I tacy ludzie zapewniają Królestwo Boże. I wierzę głęboko, że tacy ludzie to, ci co tutaj my, tak jak tutaj jesteśmy, to też jesteśmy właśnie tacy ludzie, którzy zdali sobie sprawę z własnej niemocy, z własnej bezradności i przyszli do Pana Jezusa nie dlatego, że coś dobrego zrobili, ale dlatego, że szukali u Niego pomocy i zdali sobie sprawę z tego, że On jest Synem Bożym, który może im pomóc. I to jest tu jest właśnie też ta ukryta treść Ewangelii. Tej Ewangelii, którą też mamy głosić, o której właśnie przed chwilą słyszeliśmy od brata. Że ludzie muszą usłyszeć też właśnie tą prawdę. Prawdę o tym, że potrzebują zbawienia, że to zbawienie jest oferowane dla każdego i warunkiem tego zbawienia jest po prostu przyjęcie Bożej łaski, przyjęcie Bożego zbawienia. A nie podejście do Boga i wychwalanie się swoimi zasługami i osiągnięciami. Setnik prawdopodobnie w ogóle nie spotkał się z Panem Jezusem. To jest ciekawe. No mówię prawdopodobnie, bo tutaj tak, ja tak po prostu czytuję te dwie relacje, że Mateusz trochę skraca tutaj ją do samego sensu, natomiast Łukasz tak kronikarsko opisuje, jak to tam naprawdę było i rzeczywiście wynika z tego, że zresztą u Mateusza też nie czytamy, żeby Pan Jezus wszedł do tego domu, prawdopodobnie nigdy nie wszedł. To jest też takie, myślę, ciekawe i pouczające dla nas. Ludziom często się wydaje, że że relacja z Panem Jezusem, że jak gdyby ich duchowość i ich ważność przed Bogiem też zależy dużo od tego, co bezpośrednio dotknęli, widzieli, z czym się bezpośrednio zetknęli. Natomiast ten człowiek, no ciekawy, ale on jak gdyby był usatysfakcjonowany tym, że dotknęła go moc Boża, że dotknęło go, że Pan Jezus zareagował na jego prośbę, wysłuchał jego modlitwy, spełnił jego prośbę. Oczywiście tutaj to nie jest historia o budowaniu relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. To nie jest historia, na podstawie której moglibyśmy w jakiś sposób spekulować na temat tego, jak to powinno wyglądać. Setnik tutaj zachowuje pewien dystans i jak gdyby ciągle zachowuje tą taką barierę religijności, można powiedzieć. On się zatrzymuje ciągle na tej fascynacji religią żydowską, ale myślę, że to też uczy nas jednej rzeczy, że nie można pochopnie potępiać ludzi wtedy, kiedy pewnych rzeczy nie rozumieją. Nie można potępiać ludzi wtedy, kiedy na przykład szanują Kościół, wtedy, kiedy na przykład szanują religię, wtedy, kiedy na przykład szanują to, czego Kościół naucza. Raczej naszym modlitwą i pragnieniem powinno być to, aby właśnie tych ludzi prowadzić dalej do Chrystusa, nie zachowywać się tak jak ci Żydzi, że jak już dorwiemy takiego kogoś, to w tym momencie zaczniemy na przykład, nie wiem, robić mu ranking, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Ale właśnie nasza postawa powinna być dokładnie odwrotna i wskazywać wyłącznie na łaskę, wskazywać wyłącznie na to, w jaki sposób człowiek może mieć społeczność z Bogiem. Więc nie potępiajmy ludzi, którzy może mają niepewne poznanie, nie potępiajmy ludzi, którzy może szukają Boga w kościołach, również tych oficjalnych, również tych wielkich. Nie potępiajmy tych, którzy może to wszystko imponuje. Ale jeżeli trafimy na kogoś, kto widzimy, że szuka Boga i widzimy, że jest pokorny, widzimy, że ma tą wiarę, która może prowadzić do zbawienia, to wtedy takiemu człowiekowi bądźmy gotowi pomóc. I to jest, myślę, też taka wspaniała rola tych wszystkich, którzy głoszą Ewangelię, że mamy ten dar, mamy ten przywilej, mamy to oświecenie, znamy tą prawdę, która pozwala człowiekowi wskazać bezpośrednią właśnie drogę i dojście do Boga. Może go uwolnić ze strachu, uwolnić z jakiegoś takiego kompleksu, uwolnić z jakiegoś takiego poczucia, źle rozumianego poczucia niegodności, uwolnić go od jakiegoś takiego zakładania, że wszyscy wokół są lepsi ode mnie. Fajnie jest, jeśli jesteśmy pokorni, fajnie jest, jeśli uważamy innych za wyższych od siebie, ale tą rzeczą jest, jeżeli uważamy, że na przykład, nie wiem, ja jestem jak gdyby, nie docham się do Boga, dlatego że jestem, Bóg jest otoczony murem ludzi bardziej sprawiedliwych niż ja. Jeżeli tak myślimy, to nie jest dobre i tak samo nie jest dobre to dla ludzi, którzy poszukują zbawienia. Także tyle możemy powiedzieć na temat tego człowieka, bardzo ciekawego człowieka, dobrego człowieka, który mógł mieć Pana Jezusa u siebie przy stole, z tej możliwości zrezygnował. Mógł go widzieć w swoim domu, z tej możliwości zrezygnował. Ale był to zarazem człowiek, który przede wszystkim wykazał się takim rodzajem wiary, która się Panu Jezusowi spodobała. Człowiekiem, który zrozumiał, kim jest Bóg, zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus, zrozumiał swoją bezradność przed Bogiem i mimo to szukał trochę po swojemu, trochę może nie do końca jakiś taki, można powiedzieć, właściwy teologicznie sposób, ale szukał dojścia do Chrystusa, szukał pomocy u Chrystusa. I tą pomoc u Chrystusa znalazł i dzięki temu jest dla nas właśnie takim dobrym i wspaniałym przykładem. Amen.